Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym gości dzisiaj dr Łukasz Bajda, autor książki Ziemianie z podkarpackich dworów. To drugi tom, powiedziałbym, takiego pięknego zbadania historii i życiorysów wielu zacnych przedstawicieli rodów ziemiańskich, szlacheckich, czasami arystokratycznych. No i nie ukrywam, że jakoś najbardziej poruszyła mnie historia rodu Pawlikowskich z Medyni.
Rzeczywiście,
z Medyki. Rzeczywiście niezwykły ród. Każdy właściwie kolejny Pawlikowski to utalentowany człowiek w innej dziedzinie. I to nie utalentowany w taki sposób prosty, ale wybujały. Jeżeli już coś robił, to w 100%.
Albo nawet więcej niż 100%, jak pomyślę sobie o Janie Gwalbercie Henryku Pawlikowskim. No tutaj to imię Gwalbert...
Tak, ono się będzie przenosić.
Przenosi się tam przez pokolenia, ale tak jak opowiadam tam o w sumie 6 generacjach Pawlikowskich, to rozdział mi się wymknął spod kontroli. Jest rozdział ogólny o Pawlikowskich, jest obszerniejszy niż pozostałe, a jeszcze oprócz tego samemu Janowi Gwalbertowi Henrykowi Pawlikowskiemu, autorowi Bajdy o Niemrawcu. Tutaj nie ma to nic wspólnego z moim nazwiskiem. Chodzi o napisane góralską gwarą, którą Jan Gwalbert Henryk posługiwał się biegle.
Nie mówiąc o tym, że posługiwał się, jak pisze, 6 językami. Był człowiekiem niezwykle utalentowanym w wielu dziedzinach.
Tak, i o szerokich zainteresowaniach włącznie z techniką, elektryką, fotografią i nawet filmem amatorskim w okresie międzywojennym.
Był tancerzem baletu.
Oczywiście, tam poznał swoją drugą małżonkę, Walerii Kończyński. Walerię Kończyńską, jakbyśmy to po polsku przedstawili, ona była panną z Wiednia, ale to też drugi, środkowy mąż Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Tak jest.
Znaczy, ona wtedy była Kosakówna Bzowska.
Krótko trwało to małżeństwo i nie było szczęśliwe.
Tak, a jak to pięknie napisała pani Zofia Starowiejska Morstinowa, że bezdomna i bezdzietna małżeńska wspólnota o małżeństwie właśnie Lilki, jak nazywano poetkę, i Jana Gwalberta Henryka, zwanego w rodzinie Gwasiem.
No, też mówiono o nim: ziemianin o duszy górala. On był absolutnie, no nie tyle zakochany w folklorze, ale on po prostu utożsamiał się z tą kulturą.
On to czuł, ale tutaj mamy do czynienia z taką obecnością w Tatrach, w Zakopanem Pawlikowskich od 3 pokoleń. Tak. W przypadku Jana Gwalberta Henryka, a można powiedzieć, że rodzina cały czas jest obecna w Zakopanem za sprawą willi pod Jedlami postawionej przez Jana Gwalberta, czyli ojca tutaj tego trojga imion, żeby już nie powtarzać i nie mieszać nadmiernie, ale pierwszym Pawlikowskim był, który związał się z Tatrami, który związał się z Zakopanem, był Mieczysław Gwalbert, ojciec Jana Gwalberta, dziadek Jana Gwalberta Henryka i Michała Gwalberta, też jakżeby inaczej, Pawlikowskich z Medyki.
Wszyscy zakochani w Tatrach, wszyscy próbujący te Tatry zdobywać, albo może inaczej, jakoś popularyzować, sprawiać, by ludzie wędrowali, szukali, zachwycali się przyrodą i pięknem.
To, I też to inspirowali się Tatrami w swojej twórczości literackiej, a także no nie tylko literackiej, patrząc na rozległość zainteresowań poszczególnych przedstawicieli rodziny. To jest też kwestia publicystyki i zaangażowanie w pracę Towarzystwa Tatrzańskiego, czyli późniejszego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego już Mieczysław Gwalbert był wiceprezesem, a Jan Gwalbert, jego syn, był jakby inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym tego zasłużonego dla polskich gór rocznika Wierchy.
No i jeszcze zwracam uwagę na Tadeusza Pawlikowskiego.
Tak,
bo to jest człowiek teatru z kolei.
Człowiek teatru.
Prowadził przecież Teatr Miejski w Krakowie i to w tych czasach, kiedy właśnie Wyspiański, Przybyszewski pojawiali się ze swoimi pomysłami szalonymi zupełnie i nieprzyjemnymi dla większości, nie do przyjęcia wręcz dla większości.
Z pewnością człowiek odważny.
Niezwykle.
Ale też on dał pomieszczenia teatralne na pierwsze projekcje kinematografu.
To prawda. i to bardzo wcześnie, bo to zdaje się po jakiejś premierze paryskiej.
To są pokaz, nieodległe
ten pokaz
czasy.
Odbył się w Krakowie.
Ale to też pokazuje tą rolę kulturalną, taką najbliższą nowoczesnym trendom europejskim i takie trzymanie ręki na pulsie we wszystkim, co było też w kulturze czasem szokujące, ale nowe, wartościowe i ciekawe na pewno.
Zastanawiam się, jakie znaczenie miała osobowość, talenty przodka dla kolejnych pokoleń? Czy oni czuli się zobowiązani? Czy oni się buntowali? Jak wyglądała ta, powiedziałbym, subtelna zależność?
Ale to jest tak, jak przed przerwą powiedziałeś o tym takim dziedziczeniu, takim wpływie. I to pięknie napisał pan Maciej Łubieński w swojej książce poświęconej rodzinie, o takim bardzo barokowym tytule, którego teraz bez pomyłki nie powiem. W każdym razie Portret rodziny z czasów świetności, tak się zaczyna, a potem jest jeszcze dobrych kilkanaście słów tego tytułu. I on w przypadku Łubieńskich, którym też jeden z rozdziałów jest poświęcony, a państwo łubieńscy, pan Tadeusz z małżonką, trafili na okładkę drugiego tomu moich ziemiańskich opowieści. Czyli tu mamy Zasów, powiat pilzneński, czyli tutaj północno-zachodnie, no można tak nazwać chyba rubieże, no zachodnie rubieże województwa podkarpackiego, gdzie właśnie Maciej Łubieński, wracając do tego, o czym zacząłem, wspomniał o literackim DNA swojej rodziny. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że rzeczywiście mamy od Tadeusza, który zresztą był inicjatorem tego, że do dziś mamy w okolicach Zasowa liczne gospodarstwa szkółkarskie, ogrodnicze. To był wpływ dworu zasowskiego.
A wspaniały ogród prowadził, ale dbał właśnie o kulturę jakąś agralną.
Ci tak, ludzie... i to był wpływ dworu na wieś.
Tak.
No, co prawda też tam bardzo niedyskretnie o pewnych przywarach swojego pradziadka, nazywając go erotomanem z Zasowa albo lubieżnym Tadeuszem, ale ja tu cytuję prawnuka, więc mam nadzieję prawo tak powiedzieć, ale wracając do tego literackiego DNA, o którym Maciej Łubieński pisze, zresztą Maciej Łubieński pisarz, jego brat, niedawno nagrodzony, no tak, też pisarz oczywiście, zajmujący się między innymi ornitologią, popularyzacją ornitologii, ale nie tylko, bo też przecież Nestorowi Mach nie poświęcił głośną książkę Pirat Stepowy. Tu mamy Łubieńskich najmłodszego, można powiedzieć, pokolenia twórczego, ale idąc do Tadeusza od Macieja, mamy przecież tutaj Tomasza Łubieńskiego, jego wybitne eseje historyczne, zresztą długoletnim, zmarły niedawno Tomasz Łubieński, był redaktorem zasłużonego czasopisma Książki, prawda? Przedtem mamy Konstantego Łubieńskiego, który może nie był pisarzem sensu stricto, ale swoje wspomnienia wojenne o Podkarpaciu zostawił i też był człowiekiem pióra niewątpliwie. No i dopiero dochodzimy do Tadeusza, który oprócz tego, że prowadził to gospodarstwo szkółkarsko-ogrodnicze w Zasowie, oprócz tego, że no tutaj miał nawiązywać liczne pozamałżeńskie relacje, o czym pisze jego potomek, Maciej Łubieński, w swojej wspaniałej książce, którą polecam też wszystkim przeczytać, to również był literatem. Pisał takie opowiadania inspirowane trochę życiem ziemiańskim. Także to literackie DNA też w przypadku innych przedstawicieli rodziny, słynnych sióstr Urszulanek Łubieńskich, czy też osób z bardzo rozgałęzionej rodziny.
No dobrze,
przykładów.
Powiedz mi, jakie znaczenie dla tego DNA poszczególnych rodów miała siedziba, miał dwór, miał majątek, bo wiele z tych rodów zakładało takie gniazdo rodowe. Potem na przykład większą część roku albo wręcz życia spędzało w innym mieście, czasami w innym kraju. Wracało czasami do tego gniazda. Czasami ten majątek no, przechodził różne koleje, rosł. Dopiero kolejne pokolenia na przykład wracały i odbudowywały, jakoś doprowadzały do lepszego stanu. W przypadku Medyki też tak było.
Tutaj jakby do meritum twojego pytania odnosząc się. Siedziba zawsze była tym punktem odniesienia i nawet współcześnie, kiedy mamy rodziny, które od 80 lat są pozbawione tej siedziby, pozbawione majątku w wyniku jego nacjonalizacji w ramach przeprowadzonej przez komunistów tej tak zwanej reformy rolnej, to zawsze jednak był punkt odniesienia. I jeżeli popatrzymy na rodzinę w tym przypadku starowiejskich, nie? Która, o którą wspominam w dwóch rozdziałach z pierwszego tomu mojej książki, gdzie widzimy w jednym pokoleniu trzech braci, profesorów. Profesora sztuki, najbardziej znanego powszechnie malarza Franciszka Starowiejskiego, jego brata, profesora chemii Kazimierza Starowiejskiego i najmłodszego z braci, wybitnego filologa klasycznego i teologa, patrologa, księdza profesora Marka Starowiejskiego, gdzie oni się nie wychowali w dworze. Jeszcze Kazimierz z Franciszkiem trochę tego dworu chłonęli, ale jak ksiądz profesor Marek się, późniejszy ksiądz profesor, urodził, no to dwa lata miał, wybuchła wojna i niedługo skończyło się już posiadanie w ogóle tej siedziby. Ale wydaje mi się, że istotnym był taki punkt odniesienia, że ważne jest wykształcenie, że ważne są języki. I to, co w rodzinach ziemiańskich, niektórzy się z tego śmieją, że tam o guwernantki francuski i rozmowy w obcych językach, ale to dawało tym ludziom też pewien start. I ja tu pomijam różnice majątkowe, tylko przekazanie tego, że to, co masz w głowie, jest ważne.
Jest wartością.
Jest wartością. Nie tylko dla zarządzania majątku, ale spójrzmy na to, ile osób ze środowiska ziemiańskiego, co prawda, zwłaszcza w czasach stalinowskich, nie było to łatwe, ale z czasem odnalazło się w środowiskach akademickim. I my przecież mamy profesorów szeptyckich, mamy profesorów Turnałów, tutaj tak, patrząc na teren województwa podkarpackiego i wiele innych rodzin, gdzie tam już nie ma odniesienia do siedziby w sensie takim materialnym, bo często te dwory albo nie istnieją, a jak istnieją, to są tylko... Wydawca mówi, żebym tak nie mówił, bo to nieładnie, ale ja lubię to określenie, wydmuszki jednak, bo często mamy tylko do czynienia ze skorupą budynku, ale nie ma tam tej biblioteki, nie ma tam tych zbiorów sztuki, nie ma tam archiwaliów rodzinnych, jest tylko pamięć po dokonaniach przodków i znaczenie jakby nazwiska i to no, w przypadku rodzin szlachetnie urodzonych, bo tak jak już wspominaliśmy w tej rozmowie, nie każdy ziemianin to szlacheckie pochodzenie miał, że to szlachectwo zobowiązuje w myśl starej francuskiej zasady, dewizy.
Bardzo ciekawe w twoich książkach jest też ujęcie wybitnych kobiet ziemianek, bo zazwyczaj mężczyźni zajmowali się gospodarstwem. Trochę mniej uwagi poświęca się kobietom. One zajmowały trochę inne miejsce. Myślę, że decydowały o bardzo wielu rzeczach, ale jakieś indywidualności, osoby, które narzucały wręcz pewien styl, sposób myślenia, ba, no, rozwijały także majątek, no, to jest rzadkość. W tym najnowszym opracowaniu Ziemian piszesz o Ewie Koziebrockiej-Dzieduszyckiej. Bardzo interesująca osoba. Tak. Podróżniczka, także zakochana w Tatrach. I ojciec, i brat ojca, no to w ogóle postaci, które właściwie chyba cały świat zobaczyły i doświadczyły. Zresztą
wuj... Tu możemy mówić o genie podróżniczym.
To tak.
Także o dziedziczonym. I to jest też tak właśnie, że Ewa z Koziebrockiej, Dzieduszycka, urodzona w Chłopicach do okolicy Jarosławia, to jest postać, która no nie miała łatwo. Właśnie.
Raz, że mama zdaje się bardzo wcześnie zmarła.
Tak, jej mama zmarła wcześnie. Ojciec oddał ją do krewnych na wychowanie. Z ojcem tego kontaktu może dużego nie było. Ale nawet taka rzecz, która dla nas się wydaje zupełnie abstrakcyjna, to przecież to jest osoba, która zmarła nie tak dawno, w latach 60. Zmarła, ale w jej młodości czymś dla otoczenia gorszącym było, że ona chciała rowerem jeździć. I ona była jedną z pierwszych Polek jeżdżących na rowerze.
Tak. Opisujesz to bardzo pięknie, jak nie wiem, gdzie znalazłeś te wspomnienia. Chyba.
A jest książkowe wydanie. Nie jest dostępne to już na rynku pierwotnym, chyba że w formie elektronicznej, ale są fantastyczne jej wspomnienia wydane przez wnuczkę.
Jak się uczyła jeździć na rowerze?
Tak.
Z jaką konspiracją to się łączyło?
Ba. Pierwsze lekcje we Lwowie przy sklepie.
Nie mówiąc o tym, że jeździło się na rowerze w sukni, długiej sukni.
Tak, i dlatego uważano, że jazda kobiet na rowerze jest nieprzyzwoita, więc to gorszyło i nie było to mile widziane, żeby pani jeździła rowerem. Ale to też nie koniec tych przewag takich pani Dzieduszyckiej, która też była pierwszą Polką, która tam wyższe szczyty alpejskie zdobywała, tam dobrze powyżej 3000 metrów nad poziomem.
Pierwsza, tak się mówi, jedna z pierwszych Polek, która odwiedziła Indie i napisała...
A na pewno pierwsza, która to opisała.
Tak, pierwsza, która opisała swoją podróż, zresztą Indyje i Himalaje. Tak zatytułowana jest ta książka.
Tak, i to tu oczywiście akurat ten jej wyjazd był związany z interesami prowadzonymi przez męża, właściciela majątku w Jezupolu. Czyli mamy teren kresowy już poza...
Był hodowcą koni krwi arabskiej, tak?
Był hodowcą koni krwi arabskiej. Tam przez różne zawirowania na Półwyspie Arabskim sporo hodowców przeniosło się na teren Indii. I z mężem wybrała się na tę wyprawę, z której pozostawiła nie tylko wspomnianą przez ciebie książkę, ale również nadsyłała korespondencję do czasopisma Wędrowiec bodajże, o ile dobrze, zawsze mylę, nie turysta, ale Wędrowiec, bo Wędrowiec. Przez to, że współcześnie też mamy...
Sama fotografowała, przesyłała także zdjęcia.
Tak, no, ponad 100 lat temu robiła zdjęcia, robiła fotografie, publikowała je, zresztą też ona zyskała rozgłos początkowo nie ze swojej twórczości tej takiej reporterskiej, podróżniczej, ale ona była znana jako powieściopisarka. Jak była ranna podczas polowania, w którym brała udział, została postrzelona, to informacja była, że jest ciężko ranna w wyniku właśnie wypadku znana powieściopisarka. A tutaj te jej podróżnicze pasje, które kontynuowała również w okresie międzywojennym, no dały o sobie znać również już, kiedy pozbawiona majątku osiadła na Dolnym Śląsku. Poznawała Dolny Śląsk tam z rajdami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Publikowała w prasie krajoznawczej. Także do momentu, dopóki jej zdrowie, witalność pozwalały, a długo żyła, to tą turystyką cały czas po prostu żyła tą turystyką.
Dziennikarka, pisarka.
Tak,
cały czas o
dziennikarka,
osobie,
pisarka, podróżniczka. Tak, tak.
Proszę Państwa, w książce Ziemianie z podkarpackich dworów, proszę bardzo, pozwalam sobie do kamery Państwu pokazać.
Chyba relacja z Betlejem.
Tak, Łukasz znalazł numer wędrowca, w którym Ewa Dzieduszycka zamieściła swój artykuł, a także fotografię, którą uczyniła. Bardzo dobre zdjęcie, nawiasem mówiąc. No więc, ciekawe kobiety, ciekawe świata. Rzeczywiście Ewa Koziebrocka-Dzieduszycka należy do takich pań, ale też w swojej książce piszesz o innej hrabinie, Katarzynie Starzeńskiej, Jaworskiej Starzeńskiej. No i tutaj jest opowieść raczej o frywolnym życiu, mówiąc tak, bardzo delikatnie.
Skandalistka, jak to kiedyś jeden z historyków powiedział na temat innej damy z okresu napoleońskiego, że kochanka z licznymi referencjami. Tak też można by było streścić pewnie życie Katarzyny z Bobroni czy Jaworskich Starzeńskiej.
Urodzona w Przemyślu.
I tutaj związana z różnymi miejscowościami, zarówno za sprawą majątku ojcowskiego, czyli tutaj Góra Robczycka, zresztą tam też pod koniec życia również by przebywała, ale także z Grabownicą, gdzie majątek miał jej mąż, który no to może na temat jej licznych romansów i skandali, które były jej autorstwa, chyba tkwi źródło w tym, że starszy od niej mąż bardziej się zajmował swoją ichtiologiczną pasją niż młodą małżonką. A też czasy były takie, że też romansy może tak bardzo nie szokowały, ale pani Starzeńska, piękna Gabriela, jak ją księżna marszałkowa lubomirska...
Pozwolę sobie pokazać, bo zamieściłeś w książce portret pięknej damy, proszę.
Tak, ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.
Chodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet swojej epoki.
Tak, i ta anegdota o tym, że posąg Wenus ożył i z tych Tuileries paryskiego chce uciec, że strażnik ją zatrzymuje. To przytaczane było na temat różnych kobiet z epoki, ale również na temat Katarzyny, ale zwanej piękną Gabrielą przez księżną marszałkową, a co za tym idzie na salonach, to zostało podchwycone, czyli label Gabriel z Grabownicy, która dostarczyła niejednej zgryzoty i swojemu ojcu, i swojemu mężowi. Mąż większość dzieci będących pokłosiem wojaży i pozamałżeńskich związków swojej małżonki uznawał pod presją teścia. Raz się chyba tylko zbuntował, ale na pewno była to kobieta, której losy zasługują na to, by o niej pamiętać. No tam w Brzozowie, w Grabownicy jest to postać znana, ale szerzej myślę, że nie.
Łukasz, wydaje mi się, że wykonałeś niezwykle ważną i piękną pracę, bo nie mam wątpliwości, że przypomnienie nazwisk, rodów, dokonań to jest coś niezwykle ważnego. To musi przechodzić jakby w następne pokolenia. Powiedz mi, czy udaje ci się nawiązać kontakt z potomkami tych rodów? Czy oni chętnie przy takiej na przykład publikacji współpracują?
Czy tutaj jest tak, że ja mam wrażenie, że potomkowie poszczególnych rodzin bardziej mnie szukają niż ja mam okazję ich poszukać, bo zarówno po ukazaniu się pierwszego tomu, jak i drugiego tomu to były próby nawiązania kontaktu. W przypadku niektórych rozdziałów też ten kontakt przerodził się jakby w pomoc w powstaniu rozdziałów. Tak było w przypadku rozdziału o rodzinie Dąbskich, tak było też w przypadku rozdziału o rodzinie Angermanów, gdzie tutaj z panem Jarosławem Angermanem byłem w kontakcie i tutaj też z jego zbiorów zdjęcia rodzinne były przekazane. Również w przypadku planowanego i właściwie już można powiedzieć zaawansowanego, jeżeli chodzi o powstawanie trzeciego tomu, także będą rozdziały, w których pomoc potomków była wydatna.
Mają jakieś uwagi po przeczytaniu rozdziałów na temat swoich przodków?
To jest tak, że zawsze są pewne uwagi. No, na pewno wiele osób chciałoby, żeby więcej miejsca poświęcić, bo wiadomo, że dla każdego też ważne jest jego rodzinne spojrzenie, ale jeżeli mamy tutaj 20, czy w przypadku pierwszego tomu ponad 20 szkiców, to nie da się tak zrobić, żeby te rozdziały były...
No od razu powiedzmy, że każdej z tych rodzin można poświęcić kilka tomów książkowych.
Tak, w wielu przypadkach tak, ale powiem szczerze, że takim miłym spotkaniem było spotkanie autorskie w Krakowie, gdzie miałem przedstawicieli również tych rodzin, o których pisałem, jak i tych rodzin, o których nie pisałem, gdzie no, mam takie poczucie, że z bardzo pozytywnym przyjęciem to się przyjęło i też bardzo tak miło wspominam rozmowy telefoniczne i spotkanie z księdzem profesorem Markiem Starowiejskim, który no, to jest no, niezwykły człowiek, niezwykły intelektualista, niezwykły duchowny, bo też miałem okazję kilkukrotnie być na mszach, których koncelebrował ksiądz profesor i słuchać jego kazań, gdzie przy, no nie umówmy się jednak, często przy deficycie sztuki kaznodziejskiej, to tutaj stara szkoła u księdza profesora to jest coś niezwykłego.
No to jednym zdaniem na finał, kiedy możemy się spodziewać trzeciego tomu Ziemian?
Wydawca chciałby na wiosnę.
Rozumiem, czyli niebawem.
Tak.
Bardzo ci dziękuję, Łukasz Bajda, autor książki Ziemianie z podkarpackich dworów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był dyskusyjny klub radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.